Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. To jest program Studio Wschodnie, a dziś naszym gościem jest profesor Robert Rajczyk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którym dziś porozmawiamy o Węgrzech. Sporo wydarzeń w tym kraju w ostatnich dniach, w tym ten najtragiczniejsze, to najtragiczniejsze wydarzenie, czyli wypadek z udziałem polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje. A minęło też 100 dni rządów premiera Petera Modziora, a w czwartek Węgrzy obchodzili swoje najważniejsze święto państwowe, dzień świętego Stefana, który upamiętnia pierwszego króla i patrona Węgier, a my przede wszystkim dziś z panem profesorem porozmawiamy o polityce Węgry, bowiem mają nowego prezydenta. Stało się to, co zapowiadał premier. Skrócono kadencję poprzedniego prezydenta, wybranego jeszcze głosami Fideszu. A mam na początek do pana profesora pytanie, czy to było siłowe przejęcie urzędu, czy niezbędny element demontażu poprzedniego układu politycznego na Węgrzech?
To zależy, kto będzie odpowiadał na tak zadane pytanie, bo pani oczywiście kieruje do mnie. Natomiast jeśli jeśli swoją odpowiedź formułowałaby obecna opozycja, to by się przychyliła do tezy o tym, że było to nielegalne skrócenie kadencji, podczas gdy premier Peter Modior i jego strona, jego ekipa rządowa uważa, że postąpili dokładnie tak, jak nakazywała czy przewidywały przepisy ustawy zasadniczej. Uchwalili, posiadając większość konstytucyjną 2/3, 17. nowelizację ustawy zasadniczej, która w jednym zdaniu, to fakt, przewidywała zakończenie kadencji, wygaszenie kadencji dotychczasowego prezydenta i wybór nowego prezydenta do czasu uchwalenia nowej konstytucji, ale nie dłużej niż na 5 lat. No więc to zależy od punktu widzenia, interpretacja odpowiedź na pytanie pana redaktora.
No to w takim razie spróbujmy, panie profesorze, jakby trochę wcielić się w ten tok rozumowania poszczególnych stron. Jeśli mówimy o stronie rządowej, to jaki cel przyświeca, no oczywiście samemu premierowi, ale też całej ekipie rządowej na Węgrzech tym posunięciem?
No, realizacja obietnic przedwyborczych, realizacja przebudowy państwa, realizacja tego, co obiecał Peter Modior pod nazwą przywrócenie czy budowa humanitarnych i sprawiedliwych Węgier. I rzeczywiście trzeba przyznać, bardzo mocno w te ostatnie 3 miesiące rzeczywistość na Węgrzech się zmieniła. Tak jak już rozmawialiśmy, mamy nową osobę sprawującą urząd prezydenta, mamy w ogóle nowy urząd odzyskiwania mienia i ochrony majątku, który jest taką emanacją antykorupcyjnej krucjaty Petera Modiora, też zapowiadanej oczywiście w czasie kampanii wyborczej. 96 osób zgłosiło swoją kandydaturę na stanowisko prezesa tego nowego urzędu. Trwają przesłuchania, więc jak tylko będzie dokonany wybór w parlamencie nowego prezesa, ten urząd ruszy. Rzeczywiście jest to specyficzna struktura, która zgodnie z zapowiedziami premiera ma po prostu przyjrzeć się temu, co działo się z majątkiem publicznym w ciągu ostatnich 16 lat poprzednich rządów na Węgrzech. Mamy oczywiście też i zmiany dotyczące konstytucji, a konkretnie ustawy zasadniczej Węgier, bo Węgry mają ustawę zasadniczą. Konstytucję będą tworzyć wedle zapowiedzi właśnie Petera Modiora w zasadzie już od września, bo we wrześniu ma ruszyć, jak premier zapowiadał, wielka debata konstytucyjna, dyskusja ze społeczeństwem, z ekspertami, z politykami na temat tego, jak wyglądać ma nowy system konstytucyjny Węgier. Mamy też poprawki konstytucyjne, które ograniczyły kadencję premiera do 2 następujących po sobie 3 kadencji parlamentarnych, więc mowa tutaj o takiej naprawdę solidnej, zapowiadanej zresztą sanacji życia politycznego, no, wymiana elit rządzących na Węgrzech. Mamy wreszcie zapowiedź zwiększenia partycypacji społecznej, czyli udziału czynnika społecznego w sprawowaniu władzy politycznej w procesie decydowania politycznego na Węgrzech. To oczywiście trochę na początku, mówiąc językiem bardzo kolokwialnym, trochę kulało, zwłaszcza w okresie, w którym pojawiła się po wygaszeniu kadencji Tomasza Sujoka, poprzedniego węgierskiego prezydenta, pojawiła się kandydatura na prezydenta Judit Polgar. Kilkanaście znamienitych osobistości węgierskiego życia publicznego zaproponowało światowej sławy arcymistrzynię szachową Peterowi Modiorowi jako kandydatkę na właśnie tego przejściowego prezydenta, no ale ze względu na brak konsultacji społecznych i sprzeciw dosyć wyraźny części zwolenników partii TISA, czyli macierzystej partii premiera Modiora, no sprawa nabrała takiego wymiaru dyskusji społecznej i sama Judit Polgar zrezygnowała po tym, jak otrzymała taką propozycję z kandydowania, więc to był jeden taki zgrzyt związany z no, brakiem konsultacji społecznych, a przypomnę, że w czasie kampanii wyborczej przed wyborami 12 kwietnia Peter Modior zapowiadał, że w zasadzie ze wszystkim, o wszystko będzie pytał Węgrów, koniec już z taką zapowiadał koniec monopolu władzy na rację. No i z kandydaturą Judit Polgar to trochę nie wyszło. Ale
no właśnie, przykład... czy premier przestrzelił, czy po prostu ta sprawa, no nie wiem, czy to kolokwialnie można powiedzieć, odbiła mu się czkawką, czy to też wynikało całe to zamieszanie z kandydatami, z działaniem według zasady cel uświęca środki?
Można by pokusić się o takie twierdzenie, że cała ta historia z nieudaną nominacją Judit Polgar dowodzi tego, że tak naprawdę TISA nie była przygotowana do tego, żeby zastąpić prezydenta na już, na szybko, z dnia na dzień, więc
choć właściwie wcześniejsze jakby poczynania premiera Modiora jakby kazały sądzić, że on no, jest przynajmniej, powinien być przygotowany, bo on przecież wzywał do ustąpienia poprzedniego prezydenta i dawał mu ultimatum, prawda?
No tak można było sądzić po tych publicznych wypowiedziach, że jest już gro kandydatów, że to jest tylko kwestia formalności, no zgodnie z ustawą zasadniczą to jest 30 dni na wybór nowej głowy państwa. No tymczasem tutaj był problem z poszukiwaniem, pewien problem z komunikowaniem może bardziej całej tej historii związanej ze zmianą prezydenta, ale partycypacja społeczna dotyczyła też kilku projektów ustaw, na przykład nowej ustawy lustracyjnej, która ma wejść w życie w przeddzień kolejnego święta narodowego Węgier w rocznicy wybuchu powstania 56 roku, więc tu były konsultacje, były też konsultacje poprawek do konstytucji, do ustawy zasadniczej, ba niebawem ma ruszyć taka specjalna platforma internetowa właśnie do konsultacji społecznych, więc jeśli chodzi o pewne elementy związane z partycypacją społeczną, to widać z jednej strony, że no, faktycznie coś się w tym kierunku dzieje. Jest specjalny komisarz rządowy do spraw budowy humanitarnych i sprawiedliwych Węgier, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym partii PiS-a. W święto narodowe 20 sierpnia, w Dzień Świętego Stefana, był taki duży zjazd, co prawda zamknięty dla publiczności i dla prasy Wysp PiS-a, bo to jest kolejny element tego, o czym rozmawiamy, czyli sieci wolontariuszy, którzy nie należą do partii, ale sympatyzują z partią i pomogli w ogromnym stopniu wygrać tej partii wybory 12 kwietnia, po czym 3 miesiące temu w zasadzie poczuli się trochę jakby odrzuceni. No, bardzo mocno się angażowali w działalność kampanii przedwyborczej, tymczasem objęcie rządów i zostali pominięci. I prawdopodobnie ta historia związana z nominacją, z fiaskiem nominacji Judit Polgar dała premierowi Modiorowi no, do myślenia i 20 sierpnia zorganizowano na Wyspie Małgorzaty takie spotkanie właśnie z wolontariuszami, z premierem, z Markiem Rodno, i czyli z tym komisarzem rządowym do spraw humanitarnych i sprawiedliwych Węgier, czyli człowiekiem odpowiedzialnym za to, żeby czynnik społeczny bardzo mocno był zaangażowany w tworzenie tych nowych regulacji prawnych.
Prezydenta ostatecznie po tych pewnych perturbacjach z kandydaturami udało się wybrać 11 sierpnia. 140 głosów w Zgromadzeniu Narodowym było za, 6 przeciwko. To oznaczało, że ten ósmy prezydent Węgier został, ósmy od 90 roku został, prezydent został wybrany, ale te wybory, no i od 19, formalnie od 19 sierpnia objął urząd, natomiast wybory te zbojkotowała opozycja, no przede wszystkim Fidesz oczywiście, który, no mówiąc wprost, kwestionuje legalność wygaszenia mandatu, jak pan profesor też powiedział. Czy opozycja ma jakieś instrumenty nacisku na większość rządową w tej sprawie? Czy sytuacja jest już jakby wyjaśniona?
No, można by zaryzykować twierdzenie, że obecna opozycja padła ofiarą własnych zabiegów politycznych, ponieważ to poprzednia koalicja rządowa doprowadziła do sytuacji, w której gro przepisów, gro ustaw regulujących funkcjonowanie węgierskiego systemu politycznego może być zmieniane większością 2/3. Oczywiście 17 nowelizacja ustawy zasadniczej trochę to ograniczyła. Natomiast również 4 poprawka do ustawy zasadniczej, którą wprowadziła poprzednia koalicja rządowa, eliminowała de facto Trybunał Konstytucyjny z możliwości kontroli normatywnej zmian w ustawie zasadniczej. To znaczy, zgodnie z obowiązującym obecnie na Węgrzech ustawodawstwem, Trybunał Konstytucyjny może się wypowiedzieć tylko na temat tego, czy nowelizacja ustawy zasadniczej została przeprowadzona zgodnie z prawem. Natomiast nie ma prawa oceniać merytorycznie tych zmian. I rzeczywiście niedawno takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w które na wniosek frakcji Fidesz i KDNP, czyli poprzedniej koalicji rządzącej, badał między innymi 3 kluczowe aspekty nowelizacji 17 poprawki do ustawy zasadniczej, między innymi wygaszenie przed terminem kadencji prezydenta, wprowadzenie limitu 70 lat dla sędziów sądu konstytucyjnego. To oznacza, że od 1 września wygasają mandaty prezesa sądu konstytucyjnego i 3 innych sędziów, którzy, chociaż jednego z nich już wygasł, bo ze względu na przekroczenie wieku, ale Trybunał Konstytucyjny postąpił zgodnie z tym, co nakazuje w tej chwili porządek prawny. Oczywiście były tam zdania odrębne, natomiast co do istoty odrzucił wnioski o zbadanie konstytucyjności czy uznanie za niezgodne z ustawą zasadniczą tych zmian prowadzonych 17 poprawką. Więc oczywiście jest tak, że obecna opozycja, czyli Fidesz, KDNP, ale i także skrajnie prawicowy ruch Mihozang, no, mogą oczywiście składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego i jeśli to nie dotyczy nowelizacji ustawy zasadniczej, no to Trybunał rzeczywiście ocenia merytoryczne, może ocenić, ma uprawnienia do tego, żeby dokonać takiej kontroli normatywnej. To jest jeden z instrumentów. Oczywiście mogą proponować własne ustawy, co oczywiście też zależy od dobrej woli, tak na dobrą sprawę, większości konstytucyjnej, w jaki sposób te projekty będą procedowane, czy będą procedowane. No to też jest test na wiarygodność i na sprawczość tego, o czym Peter Modior mówił w okresie przedwyborczym i tuż po wyborach, bo mówił na przykład, że Węgry wraz z jego rządem, z czasami, z okresem, w którym objął on, od czasu, kiedy objął jego rząd władzę i większość PiS-y rozpoczęła swoje rządy w parlamencie. A teraz parlament będzie centrum debaty politycznej. I rzeczywiście według danych Biura Parlamentu, Kancelarii Zgromadzenia Narodowego, wynika, że coraz więcej ludzi ogląda w porównaniu z poprzednim okresem transmisję z prac parlamentu. Coraz większe zaangażowanie i zainteresowanie społeczne, no ale do tej pory wygląda to w ten sposób, że przede wszystkim premier Peter Modior, występując przed każdą sesją parlamentu, pamiętajmy, że formalnie sesje parlamentu zakończyły się 15 czerwca. Wszystko to, co do tej pory, od tego czasu jest zwoływane, to są sesje nadzwyczajne, realizowane ze względu na różne wydarzenia związane ze zmianami sprzed 3 miesięcy, zmianami rządu. Natomiast każde takie posiedzenie rozpoczyna się płomiennym przemówieniem premiera, w którym nie szczędzi słów krytyki pod adresem poprzedników i oni generalnie, można by powiedzieć, mam tu na myśli frakcje Fideszu i KDNP, no, mają pewien problem z tym, żeby podjąć tą rękawicę. No, próbują to jakoś niemrawo bronić tego, co zrobili, mam tu na myśli polityczne osiągnięcia ostatnich 16 lat, no, ale nie da się ukryć, że retorycznie Peter Modior jest bardziej sprawny niż lider frakcji w tej chwili obecny, frakcji Fideszu, Janusz Boko.
Nie tylko w warstwie retorycznej, ale w warstwie też faktycznej doprowadzenia do zapowiadanych zmian. Premier jednak pokazuje tę sprawczość, jak pan napisał, i zresztą powiedział pan o tym teście wiarygodności. Napisał pan też w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej, że dla obecnej większości parlamentarnej te wybory prezydenckie, wybory nowej głowy państwa były testem politycznej wiarygodności. I jak rozumiem, ten test w takim razie wypada dobrze, pozytywnie.
Kandydat, który został wybrany prezydentem, bo wedle informacji, które przekazała frakcja TISA, to wybierano spośród 3 kandydatów, a generalnie kierownictwo TISY razem z premierem na czele rozmawiało z 10 czy z 10 różnych kandydatów, bo nie znamy dokładnie z kim. Natomiast spośród tych 3 osób wybrano 73-letniego byłego prezesa Sądu Najwyższego. Osobę, która poza swoim gigantycznym prawniczym doświadczeniem i oczywiście wiedzą prawniczą, rzeczywiście może być nie tyle instrumentem równowagi dla rządu, no bo na to nie pozwala pozycja ustrojowa węgierskiego prezydenta. Natomiast rzeczywiście może być takim głosem sumienia i w swoim inauguracyjnym wystąpieniu tuż po wyborze 11 sierpnia Ondrasz Boko mówił właśnie o potrzebie budowy jedności narodowej i mówił też o tym, że będzie głosem tych środowisk, które głosu nie mają, więc zasygnalizował niejako, że nie jest, czy nie zamierza być, czy powielać może inaczej modelu prezydentury swoich poprzedników wybranych jeszcze przez poprzednią koalicję rządową. Rzeczywiście jego pozycja, doświadczenie życiowe, jego pozycja naukowa, pozycja w społeczeństwie jako byłego prezesa, no mam wrażenie, predestynuje go do tego, że będzie takim głosem sumienia. Jeśli zajmie stanowisko, to w moim odczuciu Peter Modior i większość parlamentarna będą musiały to stanowisko wziąć pod uwagę. Oczywiście mają możliwości na przykład odrzucenia weta prezydenckiego, co przy takiej większości nie jest żadnym problemem, ale warto również zaznaczyć, że prezydent ma prawo skierować ustawę przed podpisaniem do kontroli właśnie normatywnej ze strony Trybunału Konstytucyjnego, a tutaj może być różnie, zwłaszcza, że tak jak mówię, jeszcze Trybunał Konstytucyjny składa się z sędziów wybranych za poprzedniej kadencji i ja oczywiście, broń Boże, nie domniemuję ani nie mam zamiaru sugerować tego, iż dotychczasowy skład Trybunału Konstytucyjnego będzie teraz kierował się takimi czy innymi przesłankami politycznymi, w podejmowaniu swoich decyzji, ale odnoszę wrażenie, że nowy węgierski prezydent rzeczywiście może zostać zakwalifikowany do kategorii prezydentów apolitycznych.
O czym dziś rozmawiamy z panem profesorem Robertem Rajczykiem z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Węgrzech. Panie profesorze, no, pan wspomniał o tym, że nowy prezydent ma te atrybuty, które pozwalają na taką nadzieję mieć, że będzie prezydentem apolitycznym. Choć, jak zresztą pan sam wcześniej zauważył, jego kadencja będzie trwała do czasu uchwalenia konstytucji nie dłużej niż 5 lat. I sam zresztą w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej pan profesor przyznaje, że przejściowy charakter tej prezydentury nie wzmacnia politycznej pozycji głowy państwa. To będzie, no właśnie, na ile rzeczywiście ta jego pozycja, mając świadomość tego, kto realnie kształtuje władzę polityczną na Węgrzech, na ile pozycja prezydenta ma szansę mieć jakieś większe znaczenie w budowaniu czy w przywracaniu tej nowej jakości funkcjonowania polityki na Węgrzech?
Sumienie narodu, czy człowiek, który zwraca uwagę na rzeczy ważne, które są wartościami. Zresztą mówił o tym prezydent Boko w swoim inauguracyjnym wystąpieniu, że prezydent ma być neutralny politycznie, ale nie dotyczy to neutralności względem wartości. No, czyli oczywiście tych uniwersalnych wartości i to była zapowiedź tego, że na te wartości będzie zwracał uwagę, będzie oczywiście również przynajmniej zapowiedział, dbał o Węgrów, czy starał się dbać o diasporę węgierską za granicą i oczywiście sposób, w jaki będzie wyrażał to własne zdanie, w jaki będzie zajmował stanowisko, jakich słów będzie używał, czy będzie tą debatę, jakie wątki będzie podnosił w debacie, na przykład na temat nowych aktów prawnych, chociażby w odniesieniu do nowej konstytucji, której oczywiście pewnie też będzie brał udział, to będzie pokazywało, w jaki sposób będzie w stanie zbudować czy odbudować na nowo autorytet urzędu węgierskiego prezydenta, ale rzeczywiście ta tymczasowość nie sprzyja tego rodzaju działalności. Po drugie, istotnym elementem jest to, że coraz częściej pojawiają się głosy, że maksymalnie w ciągu 2 lat ta nowa węgierska konstytucja może zostać uchwalona, to by oznaczało, że trzeba będzie wybrać nowego prezydenta. Tutaj pojawia się kolejny wątek całej tej historii, bo Peter Molyneux już kilkakrotnie mówił o tym, że on na przykład nie ma nic przeciwko temu, aby wybory prezydenta miały charakter bezpośredni. To znaczy, żeby naród, obywatele w głosowaniu powszechnym wybierali głowę państwa, bo do tej pory było tak, że wybierała tą głowę państwa parlament. Czyli mandat społeczny głowy państwa na Węgrzech nie jest zbyt silny. Pozycja konstytucyjna, pozycja ustrojowa w zasadzie daje węgierskiemu prezydentowi, przede wszystkim sprawia, że jest on uosobieniem jedności narodu, tak to jest zapisane w ustawie zasadniczej i oczywiście może tą jedność narodu jakby kreować, czy ją uosabiać w konkretny sposób, na przykład zajmując stanowisko publicznie, w debacie publicznej na jakiś temat, ale bezpośrednie wybory to jest rzecz, o której mówił Peter Modior. Zresztą mówił też o tym, że trzeba będzie przebudować w ogóle system rządzenia. Na przykład jego szwagier, który jest przy okazji wiceszefem frakcji TISA w parlamencie, w jednym z wywiadów prasowych mówił, że być może trzeba będzie pomyśleć nad takim systemem, aby żadna inna partia w przyszłości nie była w stanie uzyskać takiej większości 2/3, no bo to de facto monopolizuje scenę polityczną i daje w zasadzie niewyobrażalne narzędzia. No oczywiście kwestią również taką istotną do rozważenia jest to, jest sprawa tak zwanej samokontroli i samoograniczenia. No, na ile można korzystać z tej większości 2/3, czy aby to, co w poprzednich 16 latach było realizowane, posługując się tą większością 2/3, czy to ma szansę w ogóle się jeszcze kiedyś powtórzyć. Więc tutaj Węgrzy są na początku tej dyskusji, zgodnie z zapowiedziami, ona się ma rozpocząć we wrześniu.
A czy ta dyskusja, czy te propozycje dotyczące wyborów bezpośrednich głowy państwa, to przypadkiem nie jest też taki pomysł, którego jednym z celów jest wykorzystanie tego poparcia, tych nastrojów społecznych, bo wciąż TISA cieszy się dużym zaufaniem wśród Węgrów?
Oczywiście, to jest absolutnie zrozumiałe dla partii, która sprawuje władzę, żeby ją utrzymać w różnych formach i w różny sposób. Oczywiście zgodnie z prawem i w myśl zasady praworządności. Zdecydowanie, jeśli w debacie tej konstytucyjnej zapadnie decyzja o tym, żeby wybrać prezydenta w drodze wyborów bezpośrednich, bez wątpienia TISA wystawi swojego kandydata. I tu się pojawia problem, kolejny problem nazwiska, bo no, najpopularniejszym politykiem partii TISA jest w tej chwili premier Modior i tego nikt nie neguje. Oczywiście wicepremier Anita Orban, minister spraw zagranicznych, też jest bardzo popularną osobą. Agnes Forsthofer, przewodnicząca parlamentu, która przez ostatni miesiąc pełniła funkcję obowiązki prezydenta, stąd też ten wynik 140 głosów za prezydentem, czyli cała TISA spośród 141 mandatów głosowała za prezydentem, bo na czas pełnienia swoich obowiązków głowy państwa przewodnicząca parlamentu nie sprawowała swojego mandatu, więc przez miesiąc TISA miała 140 mandatów, a nie 141, ale 19 sierpnia już wróciła do pracy, więc być może ona będzie kandydatem, bo też jest bardzo popularnym politykiem, na dodatek symbolizuje taką budowanie takiej zgody ponad podziałami, ba w którymś momencie nawet odebrała głos premierowi Modiorowi, bo zdaje się mówił nie na temat, więc cieszy się takim poważaniem, że jest emanacją takiego spokoju, zrównoważenia. No, być może są to cechy, które są potrzebne prezydentowi, no ale wszystko zależy od tego, jaką konstrukcję tej prezydentury, jaką pozycję ustrojową w nowej, tym razem konstytucji Węgrzy będą chcieli nadać prezydentowi, no bo jeśli będzie, bo on pochodził z wyborów bezpośrednich, czyli będzie miał silny mandat, no to raczej powinien być aktywnym graczem politycznym, czyli powinno się nieco albo nawet znacząco podnieść jego uprawnienia, w związku z czym wówczas będziemy mieli kolizję pomiędzy premierem a prezydentem i dwa takie ośrodki władzy dosyć mocne, wykonawczej, które będą musiały ze sobą kohabitować, lepiej lub nie.
Skąd my to znamy?
Ale jest to wyzwanie i to jest rzeczywiście rzecz, którą Węgrzy muszą przepracować, mówiąc już nieco bardziej potocznie, natomiast na razie mają inne rzeczy na agendzie, no na przykład zmiany w mediach publicznych, no podnosi się powoli krytyka i to nie tylko ze strony opozycji, ale i także ze strony dziennikarzy węgierskich o tym, że zmiany w mediach publicznych trochę idą za wolno.
Wyzwań oczywiście i tych bieżących, i długofalowych dużo, ale ja jeszcze chciałem, wracając trochę do tego poprzedniego pytania dotyczącego wykorzystania momentu tego poparcia, czyli próbowania budowania tego mandatu społecznego prezydenta. Chciałem nawiązać do, pan też się powołuje, profesor, na sondaż Instytutu Badania Opinii Publicznej i Rynku który pokazuje, że TISA może liczyć na grubo ponad 50 czy prawie 60-procentowe poparcie, czyli ten mandat taki społeczny wciąż, mimo tych wyzwań, mimo pewnych głosów krytycznych, wciąż jest bardzo duży, bo jeśli też popatrzymy na z kolei opozycję, to na Fidesz niespełna 20% jest chętnych, gotowych wyborców oddać głos.
No tak, ale to są takie pewne tendencje, które można by powiedzieć są typowe dla okresów powyborczych. To znaczy ktoś, kto głosował na przykład na dzisiejszą opozycję, ale głosował z jakichś innych powodów. No, zalicza się do tak zwanego labilnego elektoratu, nietwardego i żelaznego. No to mógł porzucić Fidesz, który przegrał wybory, no, sromotnie mówiąc, bardzo oględnie, i przerzucił swoje poparcie na drugą centroprawicową partię węgierską, czyli na TISZE. Bo tak na dobrą sprawę, i to mówili i komentatorzy, i dziennikarze, i analitycy, TISA jest taką propozycją, którą ktoś gdzieś nazwał publicznie Fideszem soft, takiej wersji soft, bez całego tego negatywnego bagażu związanego z 16-leciem rządów, ale też ma wartości dokładnie takie bardzo podobne, albo sposób postrzegania niektórych spraw bardzo podobny właśnie do Fideszu. Zresztą no, sam Peter Modior był kiedyś działaczem, co prawda szeregowym, bardziej jego była żona była eksponowana politykiem Fideszu, ale też
ministrem sprawiedliwości.
Tak, natomiast no i część tych wyborców po prostu przerzuciła swoje poparcie na TISA. To jest taki typowy też zjawisko określane mianem no, takiego doczepienia się po prostu do zwycięzców, tak? Do tego obozu zwycięskiego. No, rzeczywiście 3 miesiące, w którym poparcie od momentu wyborów no, trochę drgnęło tam w granicach błędu statystycznego rzeczywiście, natomiast przestało spadać Fideszowi drastycznie i się mniej więcej ustabilizowało na poziomie około 20% ogółu wyborców, czyli wszystkich uprawnionych do głosowania, ale my musimy pamiętać o jednej rzeczy, że po pierwsze wyborcy TISY to są ludzie, którzy głosowali za zmianą systemu, bo mieli z jakichś powodów dosyć kilkunastu lat rządów Viktora Orbana. To są wyborcy lewicowo-liberalni również, ale także i wyborcy centroprawicowi, na przykład zawiedzeni wyborcy Fideszu, którzy jeszcze przed wyborami postawili na nową jakość, na nową zmianę. No przypomnę, że TISA to jest 141 w zasadzie nazwisk w parlamencie, które nigdy wcześniej w nim nie były. To są całkowicie nowi ludzie w polityce, więc na tym poziomie ta wymiana elit politycznych także się odbywa, więc to jest konglomerat takich wyborców, których, no i mamy jeszcze tych wolontariuszy, o których też wspominaliśmy, to jest konglomerat wyborców, których trzeba będzie po prostu nie tyle zagospodarować, co zadowolić, żeby ich utrzymać przy sobie, no, realizacją obietnic wyborczych. Na razie tych obietnic wyborczych nie wszystkie się udało zrealizować i to jest oczywiste, że przez 3 miesiące trudno jest nagle zrealizować. Ktoś tam wyliczył, że tych obietnic było 1024. Nawet jest taka specjalna strona internetowa założona chyba przez właśnie grupę wolontariuszy z Wysp TISA, które monitorują stan wykonania tych obietnic. Własną stronę po 3 miesiącach też tego, co udało się zrobić, oczywiście odpalił rząd 20 sierpnia. Natomiast no, problemem oczywiście będzie to, jak długo ten miesiąc miodowy, który się rozciągnął de facto do 3 miesięcy, się utrzyma. W ostatnim swoim wystąpieniu publicznym na takim letnim uniwersytecie w Rumunii po raz pierwszy od 16 lat od 10, przepraszam, bo to był 10 uniwersytet, od 10 Viktor Orban nie występował jako premier, tylko były premier, no na przykład przewidywał, że już jesienią ten spadek poparcia dla TISY się zacznie, ze względu na to, że no na przykład wejdą w życie odmrożenie oprocentowania kredytów hipotecznych. Czyli krótko mówiąc, wszyscy ci, którzy mają kredyty hipoteczne, będą musieli no, te raty trochę większe spłacać. Mieliśmy problem z upałami, zresztą nie tylko na Węgrzech, ale w całej Europie mamy problemy geopolityczne w cieśninie Ormuz, więc jest wzrost cen paliwa. Co prawda inflacja na Węgrzech jest stosunkowo niska, zaskakująco wręcz niska. Trochę gospodarka rośnie dzięki inwestycjom przemysłowym, ale z kolei rolnictwo ciągnie ją w dół, więc koszty na przykład zakupu dodatkowej energii, której brakowało w systemie ze względu na wyłączenie jedynej węgierskiej elektrowni jądrowej spowodowane niskim stanem Dunaju i brakiem możliwości chłodzenia reaktorów, to też będzie widoczne dopiero oczywiście w kolejnych etapach, więc niewykluczone, że od jesieni rzeczywiście Węgrzy staną przed trochę innymi wyzwaniami, mam tu na myśli wyzwania dnia codziennego, bo po tym zwycięstwie 12 kwietnia ja postawiłem taką tezę, że lodówka wygrała z telewizorem, że rzeczywiście jakość codziennego życia, ceny, inflacja, to wszystko spowodowało, że Węgrzy zapragnęli zmiany, zapragnęli czegoś nowego, poprawy swoich warunków życia. I rzeczywiście rząd TISY będzie musiał coś z tym zrobić. No, na razie udało się ograniczyć deficyt budżetowy, który tam po pierwszym kwartale miał chyba 80% całego limitu rocznego, w tej chwili ma chyba 68% niecałe, no więc udało się jakby to trochę ograniczyć, ale tak jak mówię, te nowe wartości nie uwzględniają kosztów zakupu energii na wolnym rynku po ogromnych kwotach, obniżka podatków na przykład, czy podwojenie zasiłków. Miały też, wprowadzono 5-procentowy VAT na leki, ale tylko refundowane. No nie wszędzie ta 27-procentowa stawka VAT-u zgodnie z obietnicą została już zmieniona. Więc no, być może jest tak, że od jesieni rzeczywiście to poparcie dla TISY może zacząć spadać.
A jak będzie oczywiście czas pokaże, to jeszcze na koniec jeszcze chciałem zapytać pana profesora, padło nazwisko Viktora Orbana, co się z nim dzieje, jaka jest no właśnie jego aktualna sytuacja, no już nie polityczna droga właściwie.
No, niemniej jednak media nadal interesują się byłym premierem. Niedawno w prasie pojawiły się zdjęcia, kiedy biesiadował podczas takiego znanego festiwalu trąbki w Guczy w Serbii i nawet raczył się alkoholem. Ja przypomnę, że Viktor Orban zrezygnował z mandatu parlamentarnego, więc de facto jest osobą prywatną, choć oczywiście no, trudno jest w jego sytuacji mówić o prywatności. Natomiast pojawiają się też doniesienia i to były informacje jednego z najlepszych węgierskich dziennikarzy śledczych, Szabolcsa Pani, który mówił o tym, że między innymi podczas swojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych Viktor Orban zabiegał o poparcie Donalda Trumpa i jednocześnie argentyńskiego prezydenta, bo chciałby zostać zastępcą sekretarza. Podobno tak pisał Szabolcs Pani, sekretarza generalnego ONZ, albo próbował też znaleźć swoje miejsce w strukturach Światowej Federacji Piłkarskiej FIFA. No, wszyscy wiemy, jaką miłością Viktor Orban darzy futbol. Natomiast
Nawet grał w klubie podczas jeszcze chyba nawet pełnienia funkcji premiera, prawda?
Tak, ale ze względów politycznych, według informacji, które się ukazują w mediach przygotowuje odnowę partii jednego z liderów Fideszu, Janosza Lazara, byłego ministra transportu i budownictwa, wysłał na taki rekonesans struktur krajowych. No, część oczywiście biur Fideszu będzie musiała zostać zamknięta ze względu na zmniejszone finansowanie tej partii w związku z uzyskanym wynikiem wyborczym. Natomiast no, trwają prace nad tym, aby zmienić, znaleźć swoje nowe miejsce na mapie politycznej. Na tym Uniwersytecie Letnim w Rumunii Viktor Orban mówił, że niekonstruktywna opozycja, a obrońcy demokracji, więc taka była wizja. No, pytanie, jak bardzo to będzie korespondowało z tym, co tak zwane doły partyjne wyrażą w ujawnionej przez media ankiecie, którą każdy z działaczy Fideszu szeregowych otrzymał, w której będzie musiał wypowiedzieć się, co, jak widzi siebie, rolę partii. Więc to wszystko jeszcze przed nami. Mamy też oczywiście w samym Fideszie dwójkę byłych polityków czołowych, ministra rozwoju i administracji Tibora Navracsicsa i Orszale Felencz, która była komisarzem rządowym do spraw badań kosmosu. Oni bardzo mocno krytykowali sposób prowadzenia kampanii wyborczej, wynik wyborczy uzyskany przez Fidesz z badań Mediana, o których pan redaktor mówił, wynika, że gdyby teraz w ramach Fideszu utworzono jakąś partię obywatelską, to mogłaby liczyć na przekroczenie 5% progu wyborczego. Tibor Navracsics mówił ostatnio w swoim nagraniu w mediach społecznościowych o tym, że jest zwolennikiem, że chciałby zainicjować dialog polityczny na Węgrzech, czyli między innymi także z rządzącą większością, więc sytuacja polityczna na Węgrzech pomimo dominacji w tej chwili na scenie politycznej PiS-y, no, będzie się rozwijać i rzeczywiście zapowiada się ciekawie.
I na pewno będziemy do analizy sytuacji na Węgrzech wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za porcję analizy i komentarza profesorowi Robertowi Rajczykowi z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłej niedzieli.